Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бринкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Да, віки слава.
Про що сьогодні?
Ну, про новий документ Собору Ватиканського II, дуже важливий, про декрет про апостолят Мір'ян.
Це дуже цікаво.
Да.
Пам'ятаю, книжку написав Йоанн Павло ІІ також про апостолят Вірян. Здається, всі семінаристи вчать це також.
Повинні.
Да. Також на цю книжку.
Бо в церкві, на жаль, є певна така тенденція, яку ми так загально називаємо клерикалізмом, правда?
А здається, це ж в минулому, ні?
О, да. Ні. Собор Ватиканський II хоче, як би, трошечки ten klerykalizm oslabity. No, klerykalizm jest taka tendencja, taki sposób podchodu do cerkwi związany z taństwem świadczeństwa, ale paniatym zrozumiałem troszeczkę taki sposób ekskluzywny. Że to jedyny, który ma prawo cerkwą kierować, to jest świadczenik i jedna z form tego klerykalizmu jest taka, że świadczenik zajmuje się wszystkim i o wszystkim rzeszaje. Nie dając możliwości drugim uczestnikom tego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, jakim jest cerkwa, diaty i dawaty też możliwość realizować apostolatu.
Ale rozumny klerykalizm, mnie zdaje się, on niepogany.
Klerykalizm z całego nazwania jest czymś poganym. Bo same zakończenia zm oznaczaje taki raczej negatywny wychuk.
Ну, як каже там офіційні терміни, що клерикалізм, він має на меті встановити пануюче місце там священства і церкви. Так,
так, також той клерикалізм. Znaczy, w tej formie nie ma niczego strasznego, tylko że po tym absolutyzuje się, to znaczy zaczyna być świadczenik absolutną władą, która nieprawidłowo zrozumiała, może wjesty do pewnych niebezpiek. Taką niebezpieką jest to, że świadczenik będzie uważał, że tylko win może wszystko robić, a drugi je nie będą to robić tylko dobre.
A, to jest taka, skażem tak, można skazać, tyranija świeszczeństwa.
Pełną, jaką to zmyślnie. No i to wychodzi z takich słusznych...
Dyktatura.
Znaczy taka dyktatura, tak, tylko że wychodzi ona z pewnego takiego prawidłowego podchodu, który można byłoby nazwać raczej trochę paternalizmem.
A, takie nastanowienia o wsiomu.
Paternalizm to jest tak. To jest taka postawa, odcistwo tak. do parafii. I paternalizm też jest niebezpieczny, bo paternalizm prowadzi to właśnie do dyktatury, pewnej dyktatury takiej. Oczywiście w takich mikrorozmiarach, prawda, to nie jest dyktatura pełna, tylko taka dyktatura, w której jest duże mało miejsca dla świeckich do tego, żeby oni mogli якийсь там спосіб активний діяти в парафії.
Якщо стосується політичного життя, я з вами погоджуюсь. Там, може, священниками не є місце. Якщо стосується просто громадської позиції, постави відношення до священників, то розумний клірикалізм, він є непоганий, мені здається. Бо це якийсь духовний орієнтир, так?
Ну, так, якби... де би то був духовний клірикалізм, будь ласка. Пожалуйста. Mm-hmm. Тож, дійсно, священник є авторитетом і через владу, яку надав йому епіскоп, є його помічником, який через своє священство дає певну гаранцію, що Дух Святий найкраще може діяти і керувати таким.
Абсолютно.
Чи можна сказати, що священник стоїть на такій сторожі правильного розуміння Zakonu Bożego, tak samo w nawczania chrześcijańskiego. W tym sensie świeczennik dzisno powinien być tym atcom, tak jak tutaj na Ukrainie darze mówić. Żeby dzisno, bo ten i tutaj paternalizm jest troszeczkę bliż pozytywny, można tak skazaty, bo wynika z faktu, że ty chcesz być ojcem dla tej gromady, do której jest skierowany. Ale nie sposób absolutny, to znaczy nie sposób taki, że ty je wsio znajuści, wsio panimajuści i wsio działajuści, prawda? Wsio mogłości, można tak skazaty. No bo w ten sposób ten paternalizm na przykład nie słuchaje żadnych krytyk. I ten klerykalizm tak samo. Klerykalizm nie wynosi postawy krytykowania świeścieników.
Тобто це щось на кшталт Цезару папізма, ось плюс-мінус, чи як?
Цезару папізм – це зовсім друга річ, бо то Цезару папізм – то є спроба впливання на церкву через світську владу. Значить,
ну, викривлене зеркало.
Да, викривлене зеркало. А клерикалізм – то є така тенденція, в котрій хоче ten інституцію священника абсолютизувати. To znaczy, że ona jest niedotykalna, niekrytykowalna, nie można niczego pachano wskazać o tej osobie, bo on jest przedstawnikiem cerki, on tutaj jest naznaczony, on jest wyświadczony, on jest napełniony Świętym Duchem. Tylko zapamiętajcie, że świadczenikami stają się normalni ludzie, którzy mają też swoje prywyczki, mają też swoje niedostatki. I tych niedostatkach przez klerykalizm oni mogą nawet nie baczyć tych niedostatków. Dlatego, że jeśli zakryjesz usta krytycy, no w ten moment.
To це, іншими словами, церква має бути відділена від держави. Це питання клерикалізму, так? Ні?
Nie, клерикалізм є чимось другим. То є поставлення священника понад парафію. To, że dużo rano taką antyklerykalną trochę, znaczy nie antyklerykalną, ale to taki sposób zrównoważony pokazywał Święty Augustyn, który mówił, że ja jako świaścienik jestem dla was z jednej strony głową waszego zgromadzenia, a z drugiej strony jestem waszym bratem, czyli jestem częścią tego zgromadzenia. I tak było, i to byłoby idealne, prawda? Jestem dla was bratem, a jestem dla was i też ojcem. Można сказати, ale te dwie funkcje zjednate to jest buty ze swoim przychodem na duże takich głębokiej związi, która pozwala, która nie boi się krytyki, nie boi się też dopomogi ze strony świeckich, nie boi się tego, nie podejrzewasz, że świecki chce zabrać tobie własność, na przykład jakoś, którą ty masz w tym.
Отже, ну це що це клерикалізм зараз в сучасному світі, це ж якась певна утопія навіть, так? Ну от я намагаюся пробігтися ментально по всьому світу, я не бачу, де б клерикалізм мав якісь тенденції. Є теократичні країни, фундаменталістичні, там, де іслам панує, але клерикалізм...
Клерикалізм радше трактуємо і відносимо тільки до структури церкви.
Ага, тільки так.
Тільки
да.
До того.
Тобто, що стосується політичних речей?
То са речі зовсім друге. To jest właśnie to, co my nazywamy cezaropapizm, prawda? Czyli próbuję wpływu świeckich na działalność i na no taki wpływ duży, jasny, konkretny, który ma za zadania wykorzystać tu cerkwę do tego, żeby realizować...
Bo ja точно pamiętam, że wyznaczenie klerykalizmu tam також napisano i po politycznym також jakimś motywom wести священника, tak by mówić, na престол авторитету w politycznych питаннях.
Каком то смысле, може не тільки політичних, але може економічно, ну, політичних, в каком то смысле теж, але jednak в кодексі церкви католіцької, в законі церкви католіцької є ясно і конкретно сказано, що священник не повинен бути членом ніякої партії політичної, не зв'язаний з жодним політичним движенням, з жодним рухом політичним. Взагалі повинен бути відділений від політики, відсепарований, не мати ніяких зв'язків з політикою. Бо то зазвичай проводить до того, що церква wpada w taką niebezpieczną manipulacji, że to może być zmanipulowana politykami, bo polityka jest to jednak domena świeckich. Tam nie ma bardzo miejsca dla cerkwi z tej z takiej prostej uwagi, że polityka jest zawsze takim dyjsnością, której zawdaniami jest jaka? Jakie zawdania? Otrzymaty władu.
To w jakiejś latynoamerykańskiej krainie, ja nie pamiętam jakiej, czy Ekwador, czy Paragwaj, daj Boże pamięci, tam єпископ prezydentem stał. Jego Watykan відсторонив на час.
Конечно, конечно. Он сам, навіть попросив о то, щоб...
Ви знаєте, про що я кажу, так?
Да, да, да. Може бути це президент, але он в моменті, коли займається політичною діяльністю, перестає бути священником, перестає виповняти функцію священника, щоб не використовував свого священства і своєї функції священника до політичної влади, до політичного вліяння на людей. То є заборонено. I tomu jest ten taki zapis w kodeksie, w zakonie cerkwi katolickiej, który tak samo wszelkie fundacje, nie fundacje, one zawsze mają taką niebezpieczną, że to mogą być związane z jakimiś politycznymi dwiżeniami. Na przykład może być jakaś fundacja katolicka. Дуже легко таку фундацію католицьку підпорядкувати собі, наприклад, будучи добродієм тієї фундації і ставляючи якісь конкретні умови. Звісно, ми будемо тут допомагати цю організацію, але по таким впевненням, що, наприклад, в лого тієї організації буде якийсь там елемент політичний чи економічний.
Окей, отже, тоді ви мені скажіть, будь ласка, що в політиці є такого огидного для священника чи єпископа, що він не має права нею займатися?
Не назвав цього огидного, назвав це радше небезпечного.
Неприйнятного, добре.
Що небезпечного, неприйнятного. Неприйнятне то є те, коли вже стається конкретною, реальною небезпекою. No, to jest zawsze taka pokusa, żeby traktować, to by cerkwa, która ma swój autorytet wynikający z duchownego życia i wiry wirujących, była wykorzystana w celach niereligijnych. To znaczy politycznych, ekonomicznych, czy jakichkolwiek innych, prawda? Ale przede wszystkim niereligijnych. To znaczy, ty wykorzystujesz cerkwę do tego, żeby oni na przykład głosowali na jakiegoś kandydata politycznego. Wykorzystujesz cerkwę do tego, żeby ona nie buntowała się przeciw jakimś tam rozwiązaniom urzędu na przykład. Wykorzystujesz cerkwę do tego, żeby ona była, żeby ona ludzi, na przykład urząd Polski, na przykład teraz, chciałby, żeby cerkwa w sposób jednoznaczny wyrażała się na temat konieczności zachowania wszystkich form sanitarnych i zaochoczywała na przykład ludzi do wakcynacji. Cerkwa broni, zachiszczaje się tego z takiej prostej przyczyny, że to też jest pewna skryta trochę forma manipulacji cerkwą. Bo z jednej strony intencja jest niby dobra, prawda? Tu dla zachistu suspilstwa trzeba propagować wakcynację, żeby jak najszybciej zakończyła się pandemia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Motywy są jasne i konkretne. Ale cerkwa nie może w sposób jednoznaczny wskazać wszystkim, wy powinni sobie wakcynować. Oddaje to sumieniu wirujących. Jeśli ty w swoim sumieniu uważasz, to nie możesz być z raznych tam przyczyn zaszczepleny, nie znają jakich, my nie unikajemy twoje sumniwy, sumienia. Koniecznie my nie możemy prymusyty tebe, nakazać tobie na przykład pod karą grzecha, że jeśli ty nie wakcynujesz się, w ten moment będziesz grzeszyty. Nie możemy tego zrobić. I cerkwa tego nie robi. I dlatego ma pretensje z niektórych środowisk, prawda? Dlaczego cerkwa w taki sposób jednoznaczny nie popiera tej funkcji? Tutaj motywów jest parę. Po pierwsze, boi się cerkwa, że to może być wykorzystane proti cerkwi. Że na przykład może ograniczyć możliwość uczestnictwa wirujących w służbach Boże, bo nie daj Bóg, przyjdzie taki dekret, który skaże, że to nie mają prawa wejść w cerkwę niewakcynowanych ludzi. Wtedy cerkwa powinna by podporządkować się, jeśli ona byłaby ciu, która popierają w pełności materialny aspekt, ten taki epidemiologiczny aspekt działania. I cerkwa nie chce wejść w taką zależność. I tomu nie może w sposób jednoznaczny wyrazić się na tę temu. Wydaje to sumieniu. Sumieniu zaochoczuje tylko, ale nie może do niczego prymusyć. Żeby nie podpasty w to niebezpieku. Na przykład będzie segregacja z uwagi na wakcynację, niewakcynację. To też jest pełna forma rasizmu, prawda? Mhm. Dlatego cerkwa tutaj powinna być dużo, dużo rozważna. Nie pozwolić sobie na takie jakieś dwuznaczne sytuacje, żeby też autorytet cerkwi nie postrażdżał za to. Ja rozumiem, że to jest dużo, dużo różnych przedsudków w suspilstwie odnośnie samej wakcynacji. Tam nawet taki realny motyw, jakim argument, który mówi, że to wakcynacja jest niebezpieczna, bo jest nie do końca śledowana, prawda? Nie ma pewności. Nie znamy wszystkich pobocznych efektów. To tak. Może jest troszkę krótki czas stosowania tej wakcyny. Nie ma pełnego obrazu, w jaki sposób ta wakcyna wlija, czy nie wlija na konkretne ludzi. To są takie nawet racjonalne wysnówki. Dlatego cerkwa, dzisno, ona będzie podporządkowywać się administracyjnym jakimś tam nakazem, którego wojeczna praktyki ludzi może buty i tam powinny być pewne wymogi sanitarne zachowane. Cerkwa będzie prymaty, bo nie może sobie izolować i nie może być takim niezależnym jakimś tym. W tej sferze suspilnej jest podporządkowana także urzędu. Ale nie może wpaść w taką niebezpieku, która może być wykorzystywana w sposób nieprawilny dla realizacji jakichś tam konkretnych celów. Także tutaj trzeba być duże, duże ostrożnym. Także z tym klerykalizmem, w takim zmyśle pewnego wpływu na wpływu świeckiej władzy na działalność i życia cerkwi, cerkwa stara się buty duże, duże, duże ostrożnoju.
Тобто церква вчить сама себе не виходити за певні береги, правильно?
Таким то змісті так. Тільки що, наприклад, значення і вплив священників на церкву передусім повинно мати характер духовий. Powinno wynosić się tylko wiry. W zakresach moralności także jest to prawie życia suspilne, bo cerkwa też przyznaje i prohołoszuje na przykład pewien zakon moralny. Zakon moralny, który wyraża się w 10 zapowiedziach na przykład. I jeśli w zakonie moralnym jest na przykład przez dzierżawę usankcjonowane wbiwstwo, cerkwa nie może z tym być zgodna. Tam w zmyśle ona stara się wyskazać swoją pozycję odnośnie takich zakonów, w który sposób taki jaskrawy naruszając zakon moralny. Że nie może, że cerkwa nie może pozwolić na prostytucję, nie może pozwolić na aborcję, nie może pozwolić na narkotyki i tak dalej, i tak dalej. Tomu zmysłu cerkwa protestuje i jeśli są pewne zakony, które wpływają na moralne życie Mirian, będzie zaochoczywać Mirian, żeby tych zakonów nie stosowali się na przykład. Na przykład nie abortowali swoich dzieci albo nie zajmowali się prostytucją. To są takie proste rzeczy. To jest ta sfera, w której jak gdyby pronikają się dzierżawa i cerkwa. W tych sferach cerkwa powinna być jednoznaczna i ma nauczanie moralne, które o tym jednoznacznie wyskazuje. Ale naszym zadaniem jest wczynić, że to drugo jest, wczynić grupę частину, таку частину світську і частину церкві, котре буде вліяти на суспільство і допомагати в суспільстві пропагувати і заховувати моральний закон церкви, наприклад. І тому служить, наприклад, цела діяльність Мір'ян. Jednym z głównych zadań Mirian jest ewangelizacja. Ewangelizacja, co to znaczy ewangelizacja? Ewangelizacja, czyli rozpowszechnienie prawdy o Bogu jako tym, który ma dużo głęboki związek z z życiem suspільним, Богу, котрий хоче допомагати людині, Богу, котрий хоче мати з людиною глибоку зв'язь, котрий допоможе цій людині реалізувати себе і своє життя в тим суспільному житті. Чи апостольство світських таким загальним аспекті має бути певним теж орудієм в руці церкві, котре має передавати правду о головній місії церкви, яка є місія евангелізації, передавання правди о Богу. І тут світських треба в якийсь спосіб активувати. Це такі прості причини, що світські міряні мають більш глибокий контакт і більш розповсюджений контакт з нормальним світським світом. Тому що священник може бути тим, котрий є настільки закритий в собі і в своїх обов'язках, що той контакт з окружаючою дійсністю може бути дуже-дуже ограничений.
Це небезпека зараз для церкви клерикалізму.
Очевидно, то є власне та головна небезпека клерикалізму, що клерикалізм часами поводує, що священник настільки є зосереджений на своїх релігійних завданнях, що він по просту не має часу або часами можливості, або часами бажання, щоб з тим світом окружаючим в якийсь там спосіб зустрічатися.
Може, це добре?
Так і ні, але закриває втеді священника тільки до певної функції виконування риту, ритуалізму. То значить, он є в церкві, в своєму храмі, он там справує таїства, не є по просто до диспозиції тих, які прийдуть до того храму. Але що робити з тими, які не війдуть в цей храм?
Якщо в нього немає харизми проповідувати місійно, скажімо так, не всі ж священники мають дар мов, скажімо так, не в розумінні харизми, а в розумінні от проповідування. І краще йому на готову аудиторію проповідувати.
Я тут завжди даю як приклад святого Жан-Марі В'янея, правда?
З Арсу,
так. Жан-Марі В'янея з Арсу. Котрий не був слишком образований. Даже мав проблеми з закінченням семінарію, бо там мав проблеми з латинською мовою. В тамтих часах літургія була целебрована на латинській мові. Але був особою, котра зовсім не була байдужа перед нещастям тих людей, які до церкви не ходять. Он, jako osoba, która jest w takiej miejscowości Ars, niedużej miejscowości, która daje jej możliwość poznawania tych ludzi, on przede wszystkim wychodził z samego chramu, z takiej prostej przyczyny, że to w chramie było tylko 5 babok, prawda? Staruszek, które przychodziły z prywyczki, prawda?
Czy on jeden był na wse 19 stulecie, czy w jakim on tam
stulecie? Nie był jeden. Było...
U Francji, da? No na wsią Francję
jeden. Nie, myślę, że było bardzo takich świeczeników. Dla mnie na przykład też takim przykładem nie światowo świeczenika, ale dużo rewniwego jest Don Camillo. Nie znam, na skilki on jest fikcyjny, na skilki jest sprawny, ale ja domaju, że to Don Camillo miał swój jakiś tam prawzirec, prawda, średzi świeczeników tej piwnicznej Italii, która była w tamtych czasach, to są czasy 60. roki, prawda, jeszcze przed Soborem Watykańskim II. Коли була дуже скомунізована, то комунізм швидко там...
Вибачте за те, що процитую Маркса, цьому, не єпископа,
да, Маркса,
того самого...
Карола.
Так, Карла.
Карла.
Є попит, є і пропозиція. Так? Якщо немає попиту на священника, священник все одно має себе пропонувати постійно. Ось подивіться на мене, ось почуйте це слово. Чи як? Тут, тобто ці економічні закони не діють, священник має пропонувати себе постійно.
Але священницьке покликання до евангелізації випливає з самого священства, як такого. Єдним з головних елементів священства є евангелізування. А то виникає з функції церкви загальної. Церква в своєму принципі є місійна. То значить, котра, як деби, відкривається на всіх. А то називається католіцька. Katolikos to znaczy wsielenska, prawda? Czyli dla wszystkich, nie tylko dla wierujących cerkwi, tylko dla wszystkich, którzy do tej cerkwi mogą wejść teoretycznie, nie musiat. Ale wszyscy powinni znać o tym, że taka możliwość jest, To taka możliwość jest. Tomu cerkwa jest wseleńska, ponieważ jest misyjna, to znaczy on jej zadania jest, no skażę nie tak, troszeczkę prostacko, reklamowaty sobie.
Tak, chociaż tak, tutaj u nas, nawet w Ukrainie, no po Kyjevu tak pройтися, no ty ледь-ледь священника знайдеш, який просто парками, скверами ходить і проповідує. Нас всі тоді по церквах сидять, ну, грубо так кажу. Да.
Бо це найпростіший спосіб, найбільш удобний.
Так.
І то
але не можна їх за це...
Вінікає з клерикалізму.
Але не можна їх в цьому попрекати, бо ну, в них і на парафії справ, море, купа просто зараз.
Можна себе створити це мноство справ, щоб не робити і не евангелізувати, не бути місійним.
Ну, тут тонкості ви краще знаєте, ніж я.
Бо направді удобно є сидіти в парафії, правда, і нічого не робити. Направді удобно. Особливо в такій парафії, де є достатньо віруючих.
Направді, от ви з неокатехуменату. У вас є такі приклади, коли просто ходите по...
Так.
Який цей досвід? От розкажіть нам.
Ну, трудний досвід, ж, правда.
Я пам'ятаю Радослава Змитровича, він каже, ой, я такого смирення от, ну, давно не відчував, от так, як ходити по хатах, такого, так? Навіть приниження, це жорстко.
Є то приниження, а тако, треба пам'ятати, що є то, бо я, в тій місійній діяльності Костя доторкає сам містицизму певного.
Ох ти.
Чому? Тому що, щоб перемогти той цілий страх, який маєш в собі, щоб не досвідчити уніження.
Це психологічний страх передусім, чи навіть і духовний також?
Це є духовно-психологічний, але виникає це з психології, бо боїшся, що будеш відкинутим.
У вас відкидували часто?
Так, так, звісно.
А частіше в Україні чи в Польщі?
Ну, я перш за все евангелізував в Польщі, правда? Тут і на Україні небагато, але теж часами евангелізував, не було так страшно на Україні. Я пам'ятаю колись тут на Україні, ще як не був в семінарі, ще якось світська особа.
Це 80-ті, так?
Ну, так, 89-му році. В 89-му році.
Це ще за Горбачова. Ох.
Так, 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 так.
Це ще страшно було, в принципі, так.
Так, трошечки страшно було, страшновато, тим більше, що мене висувають до Львова, правда?
А, ну тоді не дуже страшно.
Страшно, не страшно, бо в Львові, наприклад, не дуже сильно любили поляків, правда?
А, ну...
Бо там були...
І зараз місцями, так, по-різному.
Єднак бандерівське таке мислення о тим, що поляки – то теж окупанти, єднак осталось, правда? Mm-hmm. І що Львів, котрий...
Так.
І тут тому ми приїхали з таким ще одним чоловіком, щоб проголошувати Євангелію, правда, в Львові, то ми боялись, бо перша ситуація, яка появилась, яку ми прочитали, як вийшли з поїзда на вокзалі, була, що кожен іностранець протягом 3 днів повинен бути зареєстрований.
А-а-а.
А ми маємо бути там аж цілий тиждень, правда, і цілий тиждень евангелізувати.
А в міліції зареєстрований?
Так. Так. А ми не мали жодного адресу, нікого не знали в тим Львові, були взагалі поза тим. Ну, я пам'ятаю, що того вечора, коли ми приїхали, ми почали шукати якоїсь католицької церкви. Ну, і дійшли до костя...
Успіння.
Катедри. Але було то вже достатньо пізно. Ну, і там перший раз зіткнулися з клерикалізмом. Коли ми підійшли до там, до закристі, щоб попросити о то, щоб нас там прийняли, нам якесь місце відділили, щоб ми могли переночувати, то був якийсь священник, який виходив, правда, вже одягнений в цивільну одежу. Ну, ні, я зараз не маю часу цим займатися, прийдіть завтра. І втік. Ми не мали стільки смілості, щоб бігти за ним, правда, і його примусити до того, щоб нас вислухав до кінця. Ну і ми так остались. Ну, і ми, де, то був вересень, правда? То був вересень, то була половина вересня, аж було трошечки прохладно. Ну і ми, де би тут затриматися? Немає кого. Ми в страху, що кожен поліційний патруль може нас затримати, міліційний ще в тамтих часах, бо то був 90-й
рік.
Кожен поліційний патруль може нас затримати і видалити з України, а ми свої місії не виповнюємо. Ну, ми так шли через Львів, і був такий легенький дощ, dość mnogi, taka dość mgła.
Morosyt.
No i szukają mu miejsca, gdzie możemy w jakiś tam sposób zatrzymać się. Mm-hmm. I w ten moment po raz pierwszy, ja w tamtych czasach jeszcze troszeczkę kurił, prawda, pokazało się, że to kurienie to, że czasami może dopomóc ty. Dałem 19
lat. Ale ceny kanon.
To nie kanon, nie. W tamtych czasach były problemy z cigaretami w 90-tych rokach. No, ale ja miałem troszeczkę...
80-tych okazało.
To jest 90. Dokładnie 90. 89, 90. No i my tak szli wieczorem, może koło jakiegoś takiego parku. Mówimy, może w tym parku gdzieś znajdziemy jakieś miejsce, gdzie możemy jakieś tam do świtanku drymaty. No ale nie,
pójdziemy
w parku, tak. My zajrzeli aż do jakiegoś tam parku, ale w końcu patrzymy, ja zakurił cigaretę i tam pobaczył nas jakiś taki storoż. Mhm. Storoż, który żył w jakiejś bramie. Miał taką maleńką chatkę, prawda, w której on tam siedział staro i poprosił mnie cigaretę. No ja mu dał tą cigaretę, i teraz zaczęli mówić. Ja mówię, czy on nie ma jakiegoś miejsca, a to możecie pręczować tutaj, jest ciepło w tej maleńkiej chatki, prawda, to jest storożowka taka. No i хорошо, no my pierniczowali tam, przespali na połu, prawda, ale ciepło było i jakoś szczęśliwo na następnego dnia z ranku my wyszli i okazało się, że ten park, w którym my chcieli noczować, to był cmintar. To był Czakowskie kladowisko.
Legendarne.
Tak, ale jeszcze.
Kudy was pociągło?
Rядом, no, mieli dobrą kompanię, trzeba znać. A ten storoż był akurat przy bramie do botanicznego sadu, bo tam jest rядом botaniczny sad. I w taki sposób my tam pierniczowali pod opieką wszystkich wiernych pomarszych, którzy byli na tym. To była taka misja. Misja, która zakończyła się dużo uspieszną, bo tam chodzili po różnych świątynikach, to, że i prawosławnych progłoszowali prawdę o Bogu i Jego lubowi. To była taka misja konkretna misja, która dała mi możliwość i przede wszystkim zrozumieć, że to cerkwa powinna być misyjna.
A jest jakieś kluczowe słowa w ewangelizacji, w propowiedowaniu, żeby людина тебе почала слухати не одразу відштовхнулася від тебе, да.
То Ісус Христос говорить так дуже ясно просто. Якщо ходити до якогось дому, говорити мир цьому домові. Якщо в цьому дому той мир приймуть, то вас приймуть. Чи перші слова, які ми говорили до тих людей, які ми говорили, то мир тобі, правда? А мир тобі і Господь тебе уважає і любить. На тебе умер і воскрес, щоб ти мав життя вічне. To jest właśnie głupość propowiedowania, prawda? To, co skazał się tak. Ale okazuje się, że te proste słowa dużo silno wpływają. Bo trzeba pamiętać też, że kiedy propowieduje sam, i tu jest mistyka, kiedy propowieduje sam dobra nowina, w ten moment Duch Święty dzieje. I można doświadczyć tego ducha, który wliaje na ludzi, którzy nie powinny nas słuchać teoretycznie, ale słuchają.
Bo i świeszczenekom też propowiedzą.
Przyzosny świeścienika.
A, przyzosny.
Och, strasznie, przypowiedzowaty świeścienika, bo świeścieniki domać to wszystko znać, prawda? I w tym wypadku też klerykalizm, ja to już się inno poczuł.
Taka jaki sens świeścienikom propowiedzieć?
Potem że nikt im nie propowieduje.
Logiczne.
I żeby one także posłyszeli to, prawda? Bo to prawda nie jest tylko dla... Bo wiesz, bo to jest też to wynika z pewnego klerykalizmu, prawda? Znaczy nie tyle klerykalizmu, z pewnej funkcji świeścienika. Świeścienik jest ze swojej pozycji naznaczonej do tego, żeby propowiedować. I on propowiduje. Jego 7 roków nawczaje, żeby propowiedować jak najbliższy efektywny sposób. Niektórzy mniej aktywni, niektórzy bliższy efektywni i tak dalej. Ale świeszczenik także jest tym, który potrzebuje tej informacji o tym, że Bóg jego lubi i uważa. Niby świeszczenik teoretycznie to, że...
Miałby
to znać i czuty, bo w zagali to jest jak gdyby osnowa świeszczeństwa. Poczuty lubów Boga i Jezusa Chrystusa do tego, żeby swoje życia wydawać tak, jako świeszczenik, buduczy dla drugich Jezusem Chrystom. To znaczy tym także, który wmiraje i wydaje swoje życie dla drugich.
A były takie świeszczeniki, jakie tak podozrzliwo na was dywiliście?
Koniecznie.
Tak?
Ja przecież, kiedy ja tam miał taki doświadczenie, też chodził w Salzburgu, w Austrii, do świeszczenika, to niektórzy podchodzili, co za głupoty gawarycy, prawda? Kto nie mówisz głupoty, tylko mówili tak, a za czym wy to robicie? Przecież my to robimy. Nie potrzebno nam mówić tego. Mój język niemiecki nie był tak doskonały, że można było objaśnić tym to wszystko. Ja tam znał tylko te najbliższe takie popularne zwroty. Ale niektórzy świeczeniki słuchali i byli duże poruszeni. Nikoli nie zapomniał jednego świeczenika takowo, którym ja mówił o tej dobrej nowinie. My byli w chramie, prawda? I my tam mówimy, że Bóg Ciebie lubi, Bóg Ciebie uważa. My nas posyłają tutaj, żeby Tobie objawić tu jedną wielką, prekrasną nowinę, no, prawda? Dla Tebe, jak dla ludyny. Ten świeczenik słucha mnie tego urzasnowo niemiecku, o jakim ja to mówił. W pewnym momencie mówię, poczekaj ten nóżkę, prawda? I wcik. A my zostaliśmy w tej cerkwi, to taka współczesna cerkwa, duża, no, moderna. Mówię, co on tam? On po jakimś czasie powiertajca i trzymaje w rukach całą garść takich miękkich banknotów, prawda? Austrijski mówi, majte. A my nie możemy brać te grosze, bo my nie powinni brać. Ale bierzcie, bo ja pierwszy raz zostawił kogoś, kto mi skazał, że mnie Bóg lubi. To był dla mnie taki znak, że to nawet świeczeniki słuchają Boga i nowiny jego potrzebują, tej nowiny potrzebują. I w tym momencie, jak gdyby ta ewangelizacja, to są takie proste znaki, które pokazują, że to nie nasze zdibności, to nie moja inteligencja, tylko to właśnie te...
Świeczeniki potrzebują znać, że Bóg ich lubi.
Konieczno.
To sensacja, słuchaj.
Konieczno, obowiązkowo. Ja думаю, że większość świeczeników to znaje, ponieważ to ich poklikania takoż na tym, jak gdyby osnowuje się, na lubwi, osobistej lubwi Jezusa Chrystusa do nich. I to jest odpowiedź ludyny, to jest poklikanie.
А вам часто казали, що Бог вас любить?
Ох, ну, катамонаті постоянно говорять об этом. Так що я маю постійно цю правду, слышу цю правду, і це мені дуже допомагає. Дуже допомагає. То є основа евангелізації, то є основа місійності, то є основа священства. Та Бога є весь о тим, що Бог мене любить, уважає, що захищає, і хоче, що я би був щасливий. І теж часто передавав другим.
Ну що ж, я думаю, що всі слухачі Радіо Марії погодяться з тим, що Бог вас любить, отже, це абсолютно точно, так.
Не тільки мене, але всіх.
Так. Ну, ви ж сказали, що священники потребують, щоб
так,
люди...
Так.
І тому ми...
І щоб світські часами теж говорили священникам.
Так, і ми, бачите, навчаємося одразу. Отже, дякуємо вам за цю прекрасну катехезу, таку дуже живу. З нами був отець Міхал Бранкевич з катехезою про клерикалізм з яскравими життєвими історіями. Дякую, отче. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.